21.50. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. I gorąco zapraszamy na drugą część rozmów niedokończonych. Dzisiaj temat związany z powstaniem styczniowym, geneza i losy powstania styczniowego. Mamy czwartek, 31 dzień stycznia, a więc jeszcze to nawiązanie jest bardzo, bardzo aktualne. Zresztą w całym tym roku będziemy o tym pamiętać. Jest 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Nasi goście i w telewizji Trwam, i teraz w Radiu Maryja, to panowie profesorowie, pan profesor doktor habilitowany Ryszard Bender. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Z tymi uczelniami jest pan profesor związany. I drugi gość to pan profesor doktor habilitowany Janusz Odziemkowski.
Witam, Boże, Boże, witam.
UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I pan profesor, doktor habilitowany Jan Ptak, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Witam.
Szczęść Boże. No i właśnie kontynuacja tematu z godziny 18.15. Tam bardzo ciekawe wnioski się nasuwały pod koniec, mówiące, dlaczego powstanie upadło i też jaka była geneza, bo geneza dużo nam też mówi o nastrojach, o nastawieniu społeczeństwa, o represjach władz, które to powstanie właśnie wymusiły, tak można powiedzieć. Bardzo prosimy teraz takim większym tytułem wstępu po kolei, panowie profesorowie, to może z tej strony zaczynając, pan profesor Janusz Odziemkowski.
Tak, okres walki zbrojnej poprzedza kilka lat prac przygotowawczych i jednocześnie rozbudzania nastrojów patriotycznych. Może musimy pamiętać o tym okresie czasu, jaki dzieli rok 60., kiedy zaczynają się te ruchy, kiedy zaczynają się demonstracje i wyrażanie ducha narodowego. Czas, jaki dzieli od upadku powstania listopadowego. To jest 29 lat. Wyrasta nowe pokolenie. Pokolenie, które nie widziało upadku powstania, nie przeżyło go, natomiast zostało wychowane w tym duchu i goryczy klęski, i jednocześnie wskazań, dlaczego przegraliśmy powstanie listopadowe. I to, co mówiliśmy niedawno, wnioski nasuwały się same. Zwyciężyć możemy, tylko musimy być razem, musi wystąpić cały naród, musimy mieć dobrego wodza. To były elementy, które w tej nocy popowstaniowej, po powstaniu listopadowym, kiedy mamy system paskiewiczowski, kiedy wszystko jest kontrolowane, kiedy znika całkowicie autonomia królestwa i kiedy właściwie nie można odetchnąć bez zgody władz, to są te elementy, które budzą optymizm i nadzieję na to, że jednak Polska zmartwychwstanie. I oto przychodzi wojna krymska, nagle ta potężna Rosja okazuje się, że przegrywa wojnę, że ta armia się rozłazi, że to nie jest ta potęga, która skruszyła Napoleona. Umiera Mikołaj I, ten, który był symbolem systemu mikołajowskiego. Aleksander II daje gesty pewne, wskazujące na to, że będą reformy. Liczą na to reformatorzy w Rosji. U nas ten moment zaczyna działać ożywczo. Zaczynają z różnych stron płynąć sygnały. Może to jest ten moment, kiedy należy znowu wystąpić z żądaniami, a jeżeli będzie trzeba, rozpocząć i walkę zbrojną. I ta eskalacja nastrojów patriotycznych zaczyna się gdzieś od roku 1858-9 i trwa do roku 61, kiedy następuje erupcja, kiedy następują wielkie demonstracje, kiedy padają zabici, kiedy wychodzą ludzie na ulice i kiedy mówi się o tym, że w Warszawie zaczęły się polskie czasy, dlatego że władza zaskoczona rozmiarami tego ruchu, tą determinacją wykazaną na ulicach Warszawy zwłaszcza, gdzie wschodzi tłum rzeczywiście wielotysięczny, waha się. Jest ogromne zaskoczenie, zwłaszcza tutaj namiestnika Gorczakowa, który wręcz się gubi, który zaczyna mięknąć, który daje pierwsze ustępstwa. Te pierwsze ustępstwa wobec Polaków, którzy pamiętają cały czas system paskiewiczowski, gdzie nie można było o niczym myśleć. Te pierwsze ustępstwa budzą coraz większe nadzieje i następuje, można powiedzieć, eskalacja żądań, naturalna w tej sytuacji. Chcemy jeszcze więcej, jeszcze więcej. Car w swojej korespondencji do Gorczakowa pisze znamienne zdanie. Daj Boże, żeby umiarkowani przyjęli to, co dałem do tej pory, bo więcej nie ustąpię. Gorczakow boi się to upublicznić, próbuje się dogadywać z tymi umiarkowanymi, czyli białymi, mówiliśmy o tym, ale biali, no, można powiedzieć, lękając się powstania jako ostateczności, jako wielkiego ryzyka, odpowiadają, ale potrzebujemy więcej. Naród potrzebuje więcej swobód. Można by stanowisko białych wobec rysującej się perspektywy walki zbrojnej skwitować słowami Geisztora, przedstawiciela białych Litwy, który przyjeżdża do Warszawy na spotkanie i zapytany o to, co będzie, jak wybuchnie powstanie, odpowiada tak. To będzie nieszczęście, ale jeżeli naród pójdzie, ja pójdę z narodem. A inni siedzący wokół odpowiadają, my też pójdziemy.
Pięknie dziękujemy. Pan profesor Janusz Odziemkowski i pan profesor Ryszard Bender tytułem właśnie wstępu.
Trzeba, może teraz, drodzy słuchacze, skupić uwagę, zanim przyjdziemy jeszcze do spraw samego powstania, że to powstanie nie wybuchło, że tak powiem, samo z siebie, że Polacy byli przygnębieni o tym, co profesor Odziemkowski mówił, tym systemem paskiewiczowskim, okresem uciemiężenia po powstaniu listopadowym, musieli wyprostować postawę. Do tego trzeba było specjalnie jakoś dopomóc społeczeństwu i w związku z tym zaczął się tak zwana rewolucja moralna, że trzeba myśleć również o sprawach wyższych, że trzeba połączyć sprawę ojczyzny ze sprawą Kościoła, który zawsze wspierał naród, i zaczęto manifestacje powiedzmy patriotyczne łączyć z religijnymi. Te manifestacje już trwały za Lewela, obchody za polskich tych głównych poetów, prawda? I dopiero z czasem dołączono, podobno miał to Joachim Lewel, ten wielki polski, prawda, historyk i polityk, powiedzieć, że to jest łączne i trzeba to czynić. Zresztą jest sprawa, jak listy czytamy Lewela, wyraźna. Ten człowiek, chociaż chodził w czerwonej koszuli, ale uważał się za głębokiego katolika. I wydawczyni listów Lewela, jak ona się nazywała, pisała, że taki umysł, taki wspaniały, a przesiadał godzinami w kościele w Brukseli, prawda, jak wtedy zjawiał się. No, ksiądz Rzepczyński, świętej pamięci, wybity polski historyk, mówił, no cóż ta kobieta wolnej myśli, prawda, mogła wiedzieć o myśli religijnej Joachima Lewela. Więc Polacy wiedzieli, między innymi chociażby jego obchody. Ale sytuacja coraz bardziej się zmuszała do tego, żeby to nie były jakieś sporadyczne tylko wystąpienia, na przykład zupełnie oddolne, chociażby z obiektów sklepowych w Lublinie w 60-61 roku, którzy chcieli na razie niczego więcej, tylko z szyldów w rosyjskich sklepach usunięcia, prawda? Usunięcia, ja to opisuję. No, ale może by poprzestało na tym. Niemniej tutaj w grę weszli duchowni. Ksiądz Kacper Kotkowski z Sandomierskiej, prawda, on decyzji, pojechał do Warszawy z innymi, żeby dowiedzieć się, co tam w wielkim świecie jest. No i postanowiono zrobić zjazdy duchowieństwa. Były takie zjazdy, między innymi nawet zjazdy Unickiego, w Leśnej Podlaskiej, gdzie nie jest pewności, jedni mówią, że 150 parochów, jak w źródle się pisze, zjawiło i jedne źródła, że to oni się rozjechali, a inne mówią, że właśnie opowiedzieli się zarządem i to jedno z pierwszych spotkań. Później były spotkania, prawda, duchownych i Podlasia, w Kłoczewie diecezji podlaskiej, tutaj koło Lublina i zwłaszcza u Kotkowskiego w Górach Świętokrzyskich. Większość opowiadała się za rządem narodowym. W niektórych diecezjach w Płockiej, bodajże tak, i warszawskiej, nie powołano komitetu. I w związku z tym komitety duchownych opowiedziały się, że będą i będą wspierać i organizacyjnie. W związku z tym nawet do struktur podziemnych, jakie się zaczęły tworzyć, na takich organizatorów wojewódzkich, diecezji wojewódzkich, zostawali duchowni. Trzech było właśnie wojewódzkimi, 10 powiatowymi. Jeden z historyków pisze, w tym czasie księża byli, powiedzmy, wszędzie na posterunku roboty patriotycznej. U siebie ten ruch duchowieństwa łączyli z patriotycznym. Wszyscy byli w organizacji, pisze, w duchowni. Było, mówi jeden z historyków, było w województwie, był województw, w tym w diecezji diecezjalnej, w konsystorze konsystorski, w parafii parafialnej, a tym parafialnym był niekiedy wikary, którego i proboszcz musiał słuchać. W zakonach, na przykład w Lublinie, słynny brat Karola Nowakowskiego, który te manifestacje organizował, późniejszy Sybirak zesłany do Usola, a później do Tuńki, pisarz, przyjaciel dzisiaj świętego
Rafała Kalinowskiego.
I Kalinowskiego, i brata Leberta. I brata Leberta. Więc on został w Lublinie, był klerykiem i był szefem całej organizacji miejskiej, prawda? Był pełnomocnikiem miejskim i podlegał jemu między innymi jedyny doktor teologii, ksiądz Kazimierz Sosnowski, dziekan kapituły katedralnej. Jakie to było swoiste ustawienie, jak to te wzajemne potrzeby się zbierały. I niekiedy jednak się przyjmuje, i to jest słuszne, że najbardziej na ten ruch wpłynął sytuacja, którą Rosjanie nie wiedzieli, że to może nastąpić. Była ta procesja 27 lutego. Strzały padły, 5, prawda, poległych. Tak się złożyło, że i robotnik, i włościanin, prawda, i ziemianin razem. To ludzi ogromnie poruszyło. Domagano się uroczystego pogrzebu. Władze się zlękły. Zgodzili się. Powołano delegację tak zwaną miejską. Pierwszą taką organizację nazywano Rządy Polskie. Oczywiście na chwilę. Rosjanie cwani, prawda, wycofać się kazali wojsku, policji na bok. Powołano konstabli takich. Straż miejską, która tę uroczystość przeprowadziła. I ta uroczystość miała szerokie połączenie całej Polski. Uważano ludzi wszystkich wyznań, no wyjątek jest prawosławie, dlatego że to ze zrozumiałych układów carat związany z prawosławiem i sytuacja, ale i protestanci tak samo byli. I pogrzeb 2 marca tych 5 poległych z 27 lutego stał się, no nie spotykano i nie przewidziano wręcz sytuacją. Mianowicie w ogromnej ilości ludzi, bo gdy trumnę wynoszono z kościoła Świętego Krzyża, to już czoło pochodu było na cmentarzu. To wtedy szedł biskup katolicki, ale dalej ksiądz Stecki, Józef Stecki, Rosjanie byli wściekli, szedł z rabinem pod rękę. oni tak nienawidzili później Rosjanie, że tu się próbuje Żydów, prawda, którzy siebie nazywali już wtedy Polacy wyznania mojżeszowego. Tego żądali nazywania, nie wolno było inaczej określać siebie. I razem pod rękę. I to była jedność wszystkich grup. Szlachcic z chłopem pod rękę, robotnik z przemysłowcem. Celowo wszyscy, którzy uczestniczyli, wybierali te wspólne marsze z ludźmi z przeciwnych, że tak powiem, zawodowych układów. Sytuacja była tego rodzaju, że na przykład któryś z publicystów, jak czasami się zdarza, protestuje, że tego nie mogło być gdzie indziej, tylko w Warszawie. Nie, w Lublinie doszło do tego, że gdy mszę za pięciu poległych odprawiał biskup Wincenty Paulo Pieńkowski, to nagle zaskoczenie, bo wchodzi gmina żydowska, cały kachał, do katedry i co zrobić? Nie znano zwyczajów i obyczajów, prawda? No, w stallach mają siedzieć blisko, czy gdzie? Piorunem załatwiono, jakoś wstępnie mszę biskup przeciągał i w tym wejściu do kościoła zorganizowano takie podium, gdzie postawiono fotel, gdzie usiadł rabin i z całą gminą przebyli mszę od 11 do rano do 13, prawda? Przez 3 godziny uczestniczyli we mszy. To było coś wyjątkowego i to na prowincji, czyli tam to było inspiracją, ale to było coś więcej niż z rabinem pod rękę w pogrzebie, w kondukcie pogrzebowym. W Janowie, wówczas nazywanym ordynackim, czyli Janowie Lubelskim, to niedawno znalazłem te informacje, był problem, że gmina żydowska, no co mam zrobić, pyta burmistrza. Burmistrz odsyła do dowódcy wojskowego rosyjskiego i dowódca ten mówi, niech dadzą spokój sobie. I, no oni uważali, że to byłaby to zdrada tego wspólnego, jesteśmy Polacy innej i trzeba się solidaryzować. No i wymyślili inny sposób. Nie cała gmina, tylko trzech wydelegowanych przez nią weszło do kościoła i zaciągnęło wartę przed symbolicznym katafalkiem, prawda? I uczestniczyło tam. Także nastąpiło to niezwykłe jakieś połączenie tych różnych kręgów i kulturowych. No i w imię patriotycznego hasła nawet wyznawcy innych wyznań, bo i protestanci w tym uczestniczyli, łączą się, a ludność żydowska każe siebie nazywać w pismach i żąda, żeby nie nazywano, że władze rosyjskie, żeby nie mówiły o nich Jewreje, prawda? Tylko żeby mówiono Polacy wyznania mojżeszowego. Więc sytuacja się rozwija dalej, że delegacje z czasem oczywiście rozwiązują, polskie rządy się kończą. W innych miastach była sytuacja taka, że na przykład w Lublinie na jakiś czas Komitet Bezpieczeństwa Publicznego stworzono, który miał czuwać, też konstable. I też ciekawe, kilkuset mieszkańców młodych jest w tej grupie konstabli. Z tym, że jedna grupa miała być setka, a jest 200, składała się z Polaków wyznania mojżeszowego, prawda, w Lublinie. Więc także to było pojęciowo nawet trudne, ale cieszyło do percepcji. Ta rzecz trwała i może by inaczej nawet się potoczyły dzieje przedpowstaniowe, gdyby nie dzień 8 kwietnia, kiedy nowa manifestacja i tu Rosjanie już bardzo krwawo to poprowadzili, doszło, liczy się, że ponad 200 osób zabitych, bo nie można było policzyć, wszystkich pozbierano. Procesję prowadził Bernardyn bodajże z krzyżem w ręku, uderzony szablo, czy też postrzelony, bo ciągle to są problemy, bo to jedno i drugie niekiedy było, pada i krzyż podnosi Michał Landy. Michał Landy i z tym krzyżem idzie, zanim zostanie i uderzony pałaszem, i nie ostrzelany, prawda? I w związku z tym następuje ogromny kult. Norwid wtedy pisze Żydowie Polscy, prawda, ten słynny wiersz. I do dzisiaj nawet polski słownik biograficzny nie podaje jego mojżeszowego wersji imienia, tylko występuje wszędzie jako Michał. Uznawany był wręcz za niemalże nienodore sanctitatis i u nas. I teraz następuje sytuacja taka, że muszą myśleć o tym władze rosyjskie, tak, co dalej robić.
Ale właśnie zbliżamy się do wybuchu powstania.
Dobrze, już kończy. W związku z tym powstaje taki pomysł, żeby rady powiatowe, rady miejskie, powiatowe i gubernialne powołać, i rzeczywiście one są powołane i do powstania, kiedy rząd narodowy daje, powiedziałem, stop, działają. Ale mówiąc o duchowieństwie, jeszcze będzie chyba istotna
będzie
sprawa,
okazja.
Już kończę, że u wikarego kościoła świętego Aleksandra w Warszawie zaczyna się gromadzić ta opozycja, która wytworzy rząd narodowy, i tam 15 stycznia zebrani u niego w mieszkaniu w konspiracji takiej, że pali się kominek, ustawione są kieliszki niby, prawda, że jak wejdzie policja, to wrzucą do pieca. I wówczas właśnie w wikariacie na plebanii świętego Aleksandra powstaje uchwalony rząd narodowy w składzie, prawda, Józef Kajetan Janowski, Oskar Raveide, notabene Kalwin, i ksiądz Karol Mikoszewski. I ksiądz Karol, a jako sekretarz Jan Majkowski. I oni ogłaszają, że z chwilą wybuchu branki, prawda, jeśli wybuchnie, natychmiast ogłaszają się rządem, i nie wszedł Padlecki, bo on chciał Płock wyzwolić i ogłosić rząd. Skoro tak nie stało, rząd będzie tajemny, i oto był rzeczywiście tajemny, i oni wyjechali w Kurii Świętokrzyskiej do Langiewicza. Po drodze wrócili do Warszawy Majkowski i Oskar Raveide, Kajetan Janowski i ksiądz Mikoszewski.
I jeszcze
znaleźli się u Langiewicza.
Swoje spojrzenie, jeszcze panie profesorze, będzie okazja, ale swoje spojrzenie też na ocenę tutaj tych spraw pan profesor Jan Ptak. Bardzo proszę.
Ja chciałbym kontynuować myśl, którą rozpoczęli moi przedmówcy, i tak może najpierw tytułem pewnego ciekawego szczegółu. Na jednej z chorągwi, o których zresztą wcześniej wspominałem, to był właściwie sztandar oddziału, który był formowany w województwie kaliskim. Tam znalazło się bardzo ciekawe takie sformułowanie na dewizie, jako można powiedzieć, na takiej banderoli pod herbami Polski i Litwy: walecznym braciom Polki Izraelitki ofiarowują. Kalisz 1863. To jest oczywiście... Tak, oczywiście, więc to jest jakby tak tytułem może do powiedzenia. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie przygotowania powstańcze, to też powinniśmy właśnie pamiętać o tym, że wtedy zaczęło się formować podziemne państwo polskie. My jesteśmy pod urokiem podziemnego państwa polskiego w czasie II wojny światowej. Wszyscy o nim wiemy, znamy jego zasady organizacji. Natomiast oczywiście ono miało swój pierwowzór w czasie powstania styczniowego i było tworzone przed powstaniem. Właśnie to, o czym pan profesor zaczął mówić, że powstawały struktury nie tylko wojskowe z czasem, ale najpierw cywilne, prawda? Pewne organy władzy, najpierw takiej właściwie można powiedzieć konspiracyjnej, później już też władzy powstańczej, na przykład bardzo ciekawym zjawiskiem jest spolszczenie struktur administracyjnych w sensie formalnym, bo jak wiemy, Rosjanie po powstaniu listopadowym zamienili wcześniejsze jednostki administracyjne, którymi były województwa, na gubernie. I władze właśnie te konspiracyjne przygotowują właśnie plan nowego podziału, to znaczy podziału na województwa z powrotem. Ten podział obejmuje nie tylko Królestwo Polskie, gdzie te województwa były do lat 30. zostały zlikwidowane, jak wspomniałem, w ramach represji popowstaniowych, ale także objęły ziemie zabrane, na przykład ziemie litewskie. I to jest swego rodzaju charakterystyczny rys. Zresztą w oparciu o tę strukturę będzie przeprowadzana reforma wojska, którą chciał wprowadzić Romuald Traugut, o czym mówiliśmy w telewizji. A więc podział na korpusy. Każdy korpus obejmowałby teren jednego województwa, bądź dwóch, bądź nawet trzech. Także właśnie tego rodzaju działalność oczywiście też ma swoje znaczenie symboliczne, bo pokazuje, że nawet od tak formalnej strony, jak istnienie struktur, które może byłoby łatwiej wykorzystywać, tych struktur wprowadzonych przez władze rosyjskie, jednak nie służyło Polakom, że chcieli mieć własne tutaj właśnie te jednostki terytorialne, takie jak sami je nazywali, i one nawiązywały do tradycji wcześniejszych, historycznych. Oczywiście na pewno warto wspomnieć o planach militarnych, odkąd one zaczęły się krystalizować, gdy już zapadła decyzja o powstaniu. Tutaj mówiliśmy wcześniej o czerwonych, którzy byli zdecydowanymi zwolennikami walki o niepodległość, i to takiej walki, która mogła rozpocząć się spontanicznie, czy przynajmniej niewielkimi siłami. Właśnie pan profesor cytował słowa Leona Frankowskiego, że z kijami zdobędziemy karabiny, z karabinami zdobędziemy armaty. Oczywiście to nie wyglądało w praktyce tak bardzo jednoznacznie, bo myślano o przygotowaniach militarnych w sposób bardzo poważny. Między innymi chciano oprzeć się na Polakach służących w armii rosyjskiej, którzy tworzyli koło oficerskie w Petersburgu. Potem część z nich służyła na terenie Królestwa Polskiego. I tutaj duże szanse powodzenia takiego ruchu stwarzały plany, które przygotowała grupa oficerów z Jarosławem Dąbrowskim na czele. Te plany przewidywały opanowanie takiego bardzo ważnego punktu militarnego na terenie Królestwa Polskiego, jakim była twierdza Modlin. Zdobycie twierdzy w Modlinie, gdzie zresztą były duże magazyny broni, karabinów, dział, amunicji, dało umundurowania także, dawałoby powstańcom od razu mocny atut w ręku i pozwoliłoby wprowadzić swoją kontrolę na jakiejś części terytorium. Niestety to się nie powiodło. Spisek został wykryty. Jego przywódcy bądź poddani represjom z karą śmierci włącznie, albo uwięzieni, bądź też karnie przeniesieni do innych części imperium. Natomiast wtedy pozostało już tylko właśnie szukanie innej możliwości, zdobycie jakiegoś przyczółka, takiego terenu, na którym rząd mógłby się ogłosić. Tak jak pan profesor wspomniał, tutaj wybór padł na Płock, ale oczywiście nawet tego nie potrafiono osiągnąć i od początku ta wojna miała charakter partyzancki, co, jak już mówiliśmy poprzednio, wróżyło tak właściwie dosyć trudne losy.
Tak, ale nie zapominajmy, dlaczego powstanie wybuchło. Mówimy o tym, że nie udały się pierwsze ataki. Zgoda. I tam było praktycznie całkowite fiasko. Tyle tylko, że powstanie zakładano najwcześniej na wiosnę 63 roku. My nie bierzemy pod uwagę, musimy przypomnieć działania przeciwnika. Bo nigdy nie jest tak, że w wojnie występuje jedna strona. Zawsze są dwie. Strona rosyjska swoimi działaniami powstanie raptownie przyspieszyła. Mianowicie, jak car Aleksander II szukał sojuszników tutaj w Królestwie Polskim dla uspokojenia nastrojów, zwrócił uwagę na dwie osoby. Jedną był Andrzej Zamoyski, o których mówiliśmy, polityk białych, zdecydowany walczyć o, ale możliwie bez broni, jak najdłużej się da, o swobody w Polsce. Drugim był człowiek, który nie podpisał adresu do cara. kiedy polscy ziemianie tak naprawdę przygotowali adres do cara, prosząc najjaśniejszego pana o różne swobody dla królestwa, i Gorczakow ku zaambarasowaniu i wściekłości Aleksandra II przyjął ten adres, Wielopolski był tym, który nie podpisał owego adresu. I to zwróciło uwagę władz rosyjskich. Może to jest człowiek, na którego warto postawić.
I Rosjanie lękających się nie cenią.
Tak. No, poza tym jednak obawiano się powstania polskiego. To była wielka niewiadoma. Pamiętano, co było w powstaniu listopadowym. Jeszcze pamiętano, co było w powstaniu kościuszkowskim, gdzie mówiono, że rzeź Polacy urządzili w Warszawie Rosjan. A Gorczakow pisał do Aleksandra: i najjaśniejszy panie, ja tu mam kilka tysięcy wojska, ja też 150 tysięcy ludu. Ja się boję, ale po prostu ja nie wiem, co mam robić tak naprawdę. I Aleksander na razie przyjął to tłumaczenie. Wielopolski, co byśmy o nim nie mówili, bo on jest postacią do dzisiaj kontrowersyjną, miał swoich wielbicieli i przed powstaniem styczniowym, którzy mówili, to jest jedyna droga. To znaczy wziąć, co car daje, i budować tutaj nasze, no nie państwo niepodległe, ale jakąś taką Polskę bardziej dostatnią. Praca organiczna, jednym słowem. To zresztą, do czego obaj arcybiskupi zachęcali. I arcybiskup warszawski, i gnieźnieńsko-poznański. Przecież obaj o tym mówili. Praca organiczna dla Polski. Powstanie będzie nieszczęściem. Więc nie było to takie całkiem wyobcowane z tych nastrojów. To, co proponował Wielopolski. Ale on miał jeszcze taką ideę. Był człowiekiem mocnym. Był człowiekiem silnej pięści. Jak uratować Polskę przed powstaniem, przed nieszczęściem? Bo tak to rozumował. Zarządzić brankę do wojska. Ci młodzi gniewni sobie pójdą do wojska, nastroje się uspokoją. Jak przybywa do Warszawy nowy namiestnik po śmierci Gorczakowa, brat carski Konstanty, no, nawiasem mówiąc, Wielopolski miał chrapkę na to, ale jednak car postawił na swojego brata. Obaj zaczynają realizować tą politykę, bo Konstanty wspiera Wielopolskiego. Snują bardzo daleko idące plany i Wielopolski przeforsowuje myśl o brance. Dochodzi ta myśl do, ta informacja, że ma coś takiego nastąpić, do spiskowych, i w tym momencie dla czerwonych jest to wiatr w żagle. Teraz nie możemy się cofnąć. Powstanie musi wybuchnąć jak najszybciej, no bo przecież młodzież nam wybiorą. Biali też nie mają tak za bardzo wyjścia. Nastroje są podminowane. Młodzież uprzedzona i zagrożona żąda wręcz od spiskowych jakiegoś kroku do, prawda, działania. No, powstanie musi wybuchnąć. I już przecież, i to jest zaskoczenie, bo miała być najwcześniej wiosna, a może rok 64 mówiono. I tak się naprawdę te wszystkie przygotowania miały tam ewentualnie zakończyć. A więc powstanie wybuchło przedwcześnie. Młodzież zaczyna 12 stycznia już opuszczać Warszawę, a w terenie zaczyna się alarm. Tylko to jest, proszę państwa, wiek XIX. To nie jest wiek XX, gdzie mamy telewizję, radio, różne możliwości komunikacji. Tam, zanim dojdzie informacja, rozkazy do odległych powiatów, całe tygodnie mijają. Więc ta młodzież wychodzi z Warszawy 12, a już 15 następuje branka w Warszawie, a niebawem ma być branka w całym królestwie. I to powstanie musi uprzedzić brankę. Branka jest bodajże na 25 lutego przewidziana, wybucha powstanie 22. Jest więc wymuszone przez zaborcę. Błędem naszych konspiratorów było to, że nie brali pod uwagę możliwości działania władz rosyjskich tak zdecydowanego. Czerwoni nie zdążyli przygotować tego powstania, a biali popełnili ten błąd, że przewidując, że ta walka zbrojna może być jednak konieczna, nie zadbali o to, aby ona była przygotowana na każdym momencie, na każdą ewentualność. No i tak mieliśmy to, do czego że tutaj pan profesor mówił, że na te wszystkie ataki zaledwie 20 kilka doszło do skutku. Z tego bodajże 3 były udane w noc 22 stycznia.
tutaj, co pan profesor Dziłkowski wspomniał, Wielopolski, tak, tu trzeba się nad tym zastanowić. On uzyskiwał do status kogoś, kto będzie ratował sytuację i u cara umiał załatwić między innymi podział na rząd cywilny i wojskowy. Cywilny, on był praktycznie premierem od spraw cywilnych. I dzięki niemu między innymi usunięto z gubernatorów rosyjskich wojskowych. W Lublinie został Mackiewicz, został Buduszyński, w innych wszędzie zostali gubernatorami Polacy.
No i Churkę usunięto.
Churkę usunięto. Także, natomiast Wielopolski wydawało mu się, grzech pychy, prawda, to jest najgorszy, że on rzeczywiście, nikt nie potrafi więcej wyciągnąć od cara. I on istnieją to nie tylko przypuszczenia, ale jako konstatacje, że on wymyślił tę brankę, że jeśli to, żeby branka była nie przez głosowanie, prawda, losowanie, tylko żeby z listy proskrypcyjne zrobić, wiedzieć i wypisać ich. I w związku z tym Skałkowski, Adam Skałkowski, przed wojny jeden z najlepszych znawców o Wielopolskiego, później napisał Stankiewicz mniejszą książkę, Zbyszek, prawda, z Łodzi, już nie żyjący. Natomiast Skałkowski popełnił błąd i Skałkowski stwierdza Wielopolskiego i polskie tragedia, że branka nie wypaliła i właściwie on podciął gałąź, na której siedział. Był potrzebny po to, żeby blokować. Natomiast później, jak powstanie wybuchło, to już na Lachów, na Polaków trzeba armaty. Trzeba, jak to się nazywa po rosyjsku, armata, prawda? Trzeba
puszki.
Trzeba puszki. I już Wielopolski był zupełnie niezdatny, niepotrzebny. Rząd Narodowy go wyjął z praw obywatelskich. Każdemu powiedział, że bez grzechu może go zgładzić, prawda? Bez grzechu. Oni decydowali, prawda? I już on wiedział, że nie da rady, już był niepotrzebny, już instrumentalnie. I teraz już nie było wyjścia. Już trzeba było tylko, prawda, pójść nawet z kosami, chociaż ci, o których pan profesor wspomina, ludzie byli wszyscy, to byli oficerowie do kapitana. Gawęzowski jedyny był pułkownikiem później, zresztą razem z Trawutym go później cenił. I między innymi pierwszą organizację tajną w Warszawie, w Komitecie Miejskim założył właśnie, wspomniany przez pana profesora Ptaka, mianowicie ten Jarosław Dąbrowski. I pierwszą, to pan wie doskonale, jeszcze pan nie powiedział tutaj nam i słuchaczom, pierwszą pieczęcią, a było ciekawe pieczęci, była pieczęć CMD. Chmieleński, Matuszewicz, Dąbrowski. Jarosław Dąbrowski w mundurze oficera rosyjskiego był w składzie pierwszej władzy okupacyjnej, prawda? Za co wpadł później, prawda? I siedział w tym 10. pawilonie i wziął ślub z Pelagią Zgryczyńską i później razem z nią uciekł nie na Syberię, tylko uciekł na zachód, prawda? To był bardzo bigoteryjny człowiek, niektórzy nie wiedzą, bo w okresie tak zwanego marksizmu naukowego, jaki on naukowi, prawda, był, to mówiono o nim, ulicę zamieniano na przykład Bernardyńską na ulicę Jarosława Dąbrowskiego i dopiero gdy Rafał Gerber wydał jego listy i wspomnienia, to od nas ksiądz Walawender kiedyś do mnie mówi, jak ja się ucieszyłem, jak pan napisał, że już nie żałowałem, że Bernardyńska zamieniona na Jarosława Dąbrowskiego, gdy jego listy, gdzie on z Cytadeli do Pelagii, która pojechała wcześniej przygotować na Syberii, bo taki był zwyczaj, prawda, miejsce, pisze, że książkę, słuchaj, nie przyślę ci książek tych świeckich, bo to na nic, przesyłam de Rulika, Le Femme Catholique, kobiety katolickie, to tylko czytaj. Następnie koronkę, różaniec prosisz. Słuchaj, będzie okazja, jak ja do ciebie przyjadę tutaj dołączyć na zesłanie, będę miał poświęcono przez Ojca Świętego, prawda? Więc to są te polskie, tak, polskie specyfiki.
A my wracamy do powstania styczniowego i może jeszcze, zanim nasi słuchacze w tej bardzo ciekawej dyskusji profesorów zabiorą miejsce, to jakie były ostatnie dni powstania styczniowego? To znaczy wiemy aresztowanie Romualda Traugutta, ale co było z tym wojskiem partyzanckim powstańczym? Jak to wyglądało? bo sam przebieg pewnie nie mamy czasu, żeby dokładnie wszystkie bitwy opisać, natomiast na takich ciekawostkach się chcemy też skupić. Pan profesor Jan Ptak, tak?
Oczywiście trzeba na pewno wspomnieć o takiej niezwykłej postaci tych czasów, mianowicie o księdzu Stanisławie Brzózce, który jako ostatni partyzant właściwie został schwytany przez Rosjan i w maju 1865 roku powieszony w Sokołowie Podlaskim w publicznej egzekucji. Oczywiście wcześniej przez długie miesiące ukrywał się w różnych okolicach, w okolicach Łukowa, później jeszcze dalej. A więc oczywiście niezwykła postać, symbol niezłomnego oporu, chociaż Rosjanie próbowali różnymi sposobami go nie tylko schwytać i zgładzić, ale także go skompromitować. Przypisywano mu różne niecne czyny. Prasa rosyjska rozpisywała się o jego zbrodniach, których nie popełnił i tak dalej. Więc to były oczywiście bardzo tragiczne chwile. Jeśli chodzi o koniec powstania, to tak jak ojciec wspomniał, na pewno takim momentem przełomowym było schwytanie Romualda Trauguta i potem też zgładzenie go w publicznej egzekucji na stokach Cytadeli wraz z czterema innymi przywódcami powstania, członkami rządu narodowego, Krajewskim, Toczyskim, Żulińskim i Jeziorańskim. To był taki, można powiedzieć, koniec już centralnych władz powstania. Został Aleksander Waszkowski, naczelnik miasta, który posługiwał się pieczęcią powstańczą. Właśnie pieczęć powstańcza była czymś niezwykłym. To był instrument zarządzania krajem, który to instrument wszyscy uznawali. Józef Piłsudski wspomina, że właśnie każdy papier podbity pieczęcią rządu narodowego miał siłę zniewalającą, że nikt nie potrafił się właściwie temu przeciwstawić. A więc właśnie tutaj postać tego ostatniego dyktatora Romualda Trauguta, później właśnie Waszkowskiego i księdza Brzózki, ale oczywiście nastąpiły represje, o których też na pewno warto powiedzieć, chociaż nie wiem, czy będziemy mogli czasowo się z tym uporać. Ważne, że społeczeństwo zostało poddane takim bardzo nękającym represjom, które narzucono całemu królestwu, jak też oczywiście ziemiom zabranym, tym bardziej. One miały charakter bardzo dokuczliwy. Na przykład nie można było nawet przekraczać granicy gminy bez pozwolenia władz. Nie można było nawet, chłopi nie mogli trzymać kos w gospodarstwie, bo obawiano się, że z tych kos będzie można szybko zrobić broń. Tutaj właśnie profesor Eugeniusz Niebelski swego czasu opisał sytuację, gdzie właśnie chłopi deponowali u sołtysów kosy i pobierali je jedynie na czas prac polowych, po czym znów musieli je zwracać. Taka sytuacja trwała przez kilka lat po powstaniu. Oczywiście niedobitki powstańców tułający się tu i ówdzie były wychwytywane. No, jedynym ratunkiem było wydostanie się za granicę.
Tu także wierna rzeka się nam przypomina.
Oczywiście,
ale
tak.
Że tu Brzózka padł, bo ja chcę właśnie powiedzieć, bo mam tekst, mianowicie ksiądz Brzózka był nie tylko tym ostatnim, prawie ostatnim powstańcem i podobno generałem nawet mianowany, ale on łączył działalność powstańczą z dawną działalnością manifestacyjną i jego pierwsze aresztowanie to było zakazanie wygłoszone, w którym zarzucono mu, że on przyrównywał na polu Rosjan, a do pszenicy Polaków został skazany na pół roku, uwięziony w twierdzy zamojskiej, ale biskup Beniamin Szymański. Jego, później się mówi pod koniec, prawda, gdy był egzekwowany, tam się wysuwa problemy. Biskup Szymański u generała Aleksandra Chruszczowa robił wszystko, żeby on wyszedł i po jego interwencje tak jak w okresie Solidarności nieraz Kościoła pomagały, on zrobił, że Chruszczow uwolnił, Aleksander Chruszczow, dowódca wojskowy, po trzech miesiącach powrócił do Łukowa i poszedł jeszcze dalej.
Nikity? Nie. nie.
Poszedł, nie Kitty, nie, ani krewny, ani i tutaj, no, jeśli idzie o Chruszczowa, postać niezwykła, bo on w wojnie krymskiej brał i tam się zasłużył i teraz miał największy problem z Henryką Pustowojtow. Nie Wójtówna, tylko Pustowojtowna, córka generała rosyjskiego, węgierskiego pochodzenia i kosakowskiej Polki, która, no, generalska jadoczka, która w manifestacjach już wyprowadzała go z równowagi i gdy była manifestacja związana z rocznicą Unii Lubelskiej, ona wyprowadziła niewiasty, on zapowiedział, że jeśli dojdzie do rzeczywiście, to strzały mogą mieć miejsce. No ale gdy ona, dziewczęta z Lublina w białych strojach pod pomnik Unii Lubelskiej, który pod studentem stoi do dzisiaj, wyprowadziła, jest oczywiście przesada, żeby ten monument może kwiatami zasypać, a jest jej legenda, że zasypano kwiatami. Chruszczow musiał zapanować nad sobą, no bo co by było, gdyby on o sławie tej, prawda, w krymskiej, że strzela do generalskiej doczki, prawda. I później za to ją wywieziono. Gdy wywożono ją z Lublina do Żytomierza, do Miłkowskiego później tego, prawda, to manifestacja tak ogromna, że ona musiała dosłownie część garderoby nawet podrzeć swojej, wyrzucać, na pamiątkę ci brali na drodze od Lublina do Piask.
Pięknie. Panie profesorze?
Jeśli jeszcze można wrócić do pytania, które ojciec zadał o koniec walki zbrojnej. Oczywiście aresztowanie Trauguta jest pewnym symbolem, ale agonia powstania zaczęła się znacznie wcześniej i przyczyny jej były daleko głębsze. Tutaj niektórzy historycy, i ja tu jestem skłonny się z tym zgodzić, twierdzą, że dyktatura Trauguta i dekret o tworzeniu armii z 15 grudnia 1963 roku przyszedł za późno. On byłby może zbawienny, kiedy by zaczynano powstanie. Ale to też jeszcze nie przesądzało sprawy. Byli ludzie, była broń, prawdopodobnie, tak się oblicza, dla około 10, można było około 10 tysięcy ludzi uzbroić. Tylko co się stało? Po pierwsze, doszło do ostatecznie do porozumienia zaborców, mówię o Austrii i Prusach. Oba te państwa oczywiście występowały formalnie przeciwko powstaniu, ale jednocześnie były zadowolone, że Rosja ma problemy. I Austriacy tak naprawdę patrzyli przez palce na te różne oddziały polskie przenikające przez Galicję. Prusacy, mając stosunkowo krótką granicę z królestwem, jakoś dziwnym trafem ciągle te oddziały przepuszczali. Otóż porozumiewają się. Tak, tak, no ale nie wykonywana. Bismarck zakazał wykonywania, podpisał, a potem mówi, ale nie wykonujcie tego. Czyli sygnał, no niech się Polacy tam biorą za łby z Rosjanami. Im więcej tej krwi słowiańskiej wypłynie, tym lepiej. Dla Prus. I teraz Austria i Prusy występują wspólnie przeciwko Danii. My musimy patrzeć na całokształt sytuacji europejskiej. Te dwa państwa, oczywiście Bismarck bierze tą dyplomację austriacką, omotał całkowicie, dając jej złudne wyobrażenia tych przyszłych zdobyczy. Młody, niedoświadczony wtedy Franciszek Józef jeszcze poszedł na to. Efektem było ogłoszenie stanu wojennego w Galicji, to jest koniec lutego, czyli jeszcze dwa miesiące przed aresztowaniem Trauguta. I co to powoduje? Wojsko austriackie obsadza całą granicę, konfiskuje broń, zatrzymuje oddziały. Praktycznie nie można żadnego większego oddziału przez granicę przepuścić do królestwa, żeby wzmóc powstanie w tych województwach południowych. Na północy Prusacy obsadzają bardzo gęsto granice i robią to samo. Jaki mamy efekt? Przychodzą do rządu narodowego raporty z Drezna, z Berlina, gdzie agenci informują tak. Tu mam 2000 karabinów, tutaj mam mnóstwo powstańców wokół siebie, nie wiemy co robić, nie mamy pieniędzy, żeby ich utrzymać, a oni chcą walczyć i nie możemy ich wysłać do kraju, bo granica jest obsadzona. A te drobne oddziałki, które się przemknęły jakimś cudem, pojedyncze, były natychmiast wyłapywane i niszczone przez wojska rosyjskie. To jest jedna przyczyna. Druga, ta, którą pan profesor tak powiedział, ja bym jeszcze ją wzmocnił. To były ostre represje połączone z paleniem całych osad albo nawet z wywózką, tak jak to było w Augustowskim czy na Litwie, całych osad na Sybir. To było zniszczenie podstaw, na których opierała się partyzantka. Jeszcze w styczniu 64 roku generałowie carscy z województwa sandomierskiego, Kielecczyzny, krakowskiego województwa informowali Warszawę, że co budzi ich największy niepokój? To, że chłop, że wieś popiera powstanie, że powstańcy wszędzie mają oparcie, że ta jazda powstańca jest nie do uchwycenia. I potem poszło uderzenie właśnie w tą wieś, właśnie nie tylko te kosy, ale właśnie kary finansowe, aresztowania, żeby zastraszyć. I efekt jest taki, że kiedy w kwietniu Hauke Bosak, bohater przecież, na ustach wszystkich będący, autor wielu zwycięstw, dostaje polecenie ożywienia powstania, po kilku tygodniach informuje. Społeczeństwo jest zimne, jest zastraszone, tylko nieliczni chłopi jeszcze nas popierają, nic się zrobić nie da. I to już jest praktycznie śmierć powstania, chociaż byli ludzie, była broń. Nasycenie wojskiem było tak duże tego małego kraju. Obstawienie granic tak szczelne, że okazało się, że kontynuacja powstania, walki zbrojnej już nie może mieć miejsca.
I że nie pomogły już te korpusy, o których wspominamy, Traugutta, bo już było to, co profesor Dziełkowski mówi, już spóźnienie, już nie było mowy, chociaż mówili Traugutowi przedtem, że jeśli do marca jakoś wytrzymacie, to być może sprawa ruszy. Niestety i to wszędzie było, również na Litwie. Na Litwie, gdzie kierował tym dzisiejszy święty Józef Kalinowski jako minister wojny w komitecie tym Litwy i popychany był do mocnego działania przez Konstantego Kalinowskiego, mówię, prawda, który dzisiaj jest bohaterem Białorusi, który był komisarzem czerwonych z Warszawy i tego, prawda, dopingował. Natomiast ten mówi, nie mogę, muszę tkwić tutaj, jaka sytuacja jest, to jest, i jeśli rząd narodowy, to się kończy, jeśli rząd narodowy zwolni mnie z tego, to będzie, jeśli nie, będę do końca. Aresztowany Konstanty, aresztowany Józef Kalinowski, którego dostaje karę śmierci, te kary śmierci zamieniają na 10 lat zesłania, dlatego że w więzieniu w okresku takiego pewnego relatywizmu ze studiów stał się bardzo religijny i wszyscy uważali, że tam w tym więzieniu jest przyszły święty. I do tego w wieszatela, prawda, mówią, słuchajcie, damy prezent Polakom, prawda, będą mieli świętego. W związku z tym on zamienił im to na 10 lat. Natomiast jest problemem, jeśli idzie o te dalsze walki, że to, co słyszymy, i właściwie ze śmierci Traugutta, z powieszeniem go, prawda, na stokach Cytadeli wraz ze współpracownikami, tych pięciu straconych, bo rząd carski wyobrażał sobie, że rzeczywiście to jest rząd pięciogłowy, prawda, dlatego musiał pięciu się znaleźć, między innymi nawet człowiek, który, bo Traugutt wrócił z Paryża, zobaczył, że to wszystko się rozpada, w związku z tym tej reszcie rządu narodowego mówi, panowie, ja rządem zostaję teraz, biorę dyktaturę, wy możecie sobie co chcecie rozporządzać. Oni biedni, zastraszeni, między innymi Astyk się ukłonił ładnie i poszedł, prawda, i odszedł. Natomiast Traugutt, on był, i Rosjanie nadal uważali, że nieprawda, że musi pięciu, szukali innych. I gdyby nie zdrada, prawda, jaka dokonana została przez Polaków i Polaka wyznania mojżeszowego Goldmana, i Cezarego Morawskiego, lekarza, to może by jeszcze przetrwało. On był cały czas w tym mieszkaniu na ulicy Smolnej, chodził zwykle do kościoła świętego Aleksandra, skąd rozpoczął się marsz wolnościowy Radia Maria, prawda? Oczywiście to też było ryzykowne. Rosjanie byli przekonani, że jest jakiś ogromny tunel, że i bardzo bogaty, i później jak jego pojmali, gdy on powiedział, no już stało się,
to rozkopywano tam, sądząc, że znajdą te wspaniałe komnaty, które są wykonane. I Traugut zawisł wraz ze swoimi współpracownikami, między innymi Jeziorański, który nie był, on był tylko urzędnikiem skarbowym, ale musieli znaleźć piątego, który będzie ten pięciogłowy rząd wyobrażać. I w związku z tym później już był problem, bo pan profesor Ptak wspomniał o Waszkowskim, ale przed Waszkowskim próbował rząd otworzyć. Waszkowski był naczelnikiem miasta. To jest bardzo ważna postać była. Zapomina się Stefanie Bobrowskim, bo on efektywnie to robili, prawda, bez wielkiej polityki. A Bronisław Brzeziński taki był, chciał stworzyć pieczęć, przejął rząd oddziela narodowy. Nie wyszło jemu. Wyjechać musiał gdzieś na zachód. We Francji chyba zmarł. Dzisiaj nie jest pewne, czy na początku piątego roku, czy dalej. Natomiast rzeczywiście Aleksander Waszkowski jeszcze jako naczelnik, bo zwykle naczelnicy mieli efektywną władzę, próbował ile się dało i rzeczywiście książkę o nim dobro napisał Piłsudczyk przed wojną na 1000%, a po wojnie może na mniej, a może również na 1000% komunista zabity Henryk Jabłoński.
Jeszcze chciałbym tylko tak woli uzupełnienia. Oczywiście nie możemy zapomnieć o takim wydarzeniu, jakim było uwłaszczenie chłopów. To był taki fakt, który oczywiście może nie przesądził losów powstania, ale na pewno, tak jak pan profesor Oziemkowski wspomniał, osłabił zainteresowanie chłopów dalszą walką. Tu trzeba wspomnieć, że to uwłaszczenie właściwie zainicjował rząd narodowy. Pierwszego dnia swojego takiego formalnego funkcjonowania ogłosił dekret uwłaszczeniowy, który był wykonywany przez właścicieli ziemskich. Oni przestawali odbierać od chłopów czynsze, czy też domagać się robocizn i to właściwie oznaczało już uwłaszczenie chłopów.
Przeciwnicy byli przez tych narodowych, jak oni się nazywali, sztyletników nieraz, tak, prawda, wykańczali.
Także właśnie car naśladował właściwie decyzję rządu narodowego, ogłaszając w marcu 1864 roku ukaz uwłaszczeniowy.
Musiał, bo by się przestał być legendą rzekomych opiekuna chłopów.
Oczywiście, tak. Także właśnie to na pewno też miało swój wpływ, chociaż oczywiście na dalszą metę było korzystne dla polskiego społeczeństwa, bo tak jak Hauke Bosak powiedział, przybyło 5 milionów nowych obywateli w Polsce. Także właśnie pozycja chłopów po uwłaszczeniu bardzo się wzmocniła. A to, na co liczył car, czyli że z wdzięczności chłopi przestaną być Polakami, staną się Rosjanami, oczywiście było złudne i nigdy się na szczęście nie dokonało.
Nie wypaliło. Natomiast to wywołało wściekłość rosyjskich urzędników, dlatego że te przez cara ogłoszenie ukazu o rzekomym uwłaszczeniu, to było nie uwłaszczenie, tylko danie wolności osobistej i zmniejszenie pańszczyzny po dwóch latach w zależności od zgody dziedzica, a powszechne uwłaszczenie obowiązkowe miało nastąpić 70 lat po 1861 roku, czyli to była utopia, czyli w międzyczasie ile się zmieniło i rewolucja bolszewicka i wszystko, a to dopiero w 1970, dodać to chyba w 1931 roku by nastąpiło, prawda, gdyby carat się utrzymał. Także chłopów odzyskaliśmy wtedy i chłopi widzieli, że rząd narodowy rzeczywiście realnie robi, bo nawet to, co pan powiedział, profesorze, niektórzy dziedzice, którzy nie robili tego, tutaj w takim publicystycznym artykule jest powiedziano, że ci, jak oni się nazywali, sztyletnicy, właściwie szkodzili, nieprawda, że tych, którzy nie chcieli składki na rząd narodowy dawać, oni nawet pilnowali wykonania dekretu styczniowego z 22 stycznia, manifestu, prawda.
Пойдем за здоровье, отчизна небова, идем за край ваш, ведь труд рода кусова, и хоть все день.
Radio Maria, twoje rozmowy niedokończone. Bardzo ciekawa dyskusja profesorów historii, ale już do tej rozmowy, do dyskusji zapraszamy naszych słuchaczy, bo będzie ona jeszcze bardziej ciekawsza, więc jest okazja, żeby zapytać się tutaj specjalistów w tych tematach ważnych naszych. 655-2355, 655-2356, numery dla zagranicy 655-2333, 655-2366 i w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Są dwa numery darmowe, które są też aktualne.
Pamiętaj, żeś
zdrowe, to pieśń z czasu właśnie powstania styczniowego, o którym mówimy, 150. rocznica wybuchu tego powstania. Jeszcze taka jedna myśl, która ciągle nam się przypomina, kiedy mówimy o powstaniu, tutaj panowie jako historycy to na pewno o tym mówili nie jeden raz, że no powstańcy styczniowi, ci, którzy ponieśli klęskę, wychowali pokolenia, które odzyskały niepodległość. I tutaj ta łączność jest bardzo mocna i to zawsze mi jakoś imponuje, kiedy mówiono jaką wielką czcią, tak można powiedzieć, otaczano powstańców w czasach właśnie już wolnej Polski, prawda? Kiedy specjalne mieli miejsca, mundury tak, i tak dalej. Warto to z dwa zdania.
Jeszcze. Jeśli można, to powiem, bo jeśli pan tego pozwoli, bo tak się zdarzyło, że tam mając tych lat kilka od kolegów więcej, w czasie, gdy do pierwszej klasy poszedłem jeszcze przed wojną, mam przedwojenne wykształcenie, prawda? To było u nas w mieście chyba w mojej rodzinnej, dwóch czy trzech powstańców i każdy się salutował, nawet oficerowie, sztabowi, majorzy, kapitanie salutowali tym powstańcom. I tutaj nic dziwnego, że tylu tych powstańców umiało służyć narodowi i kościołowi. Przecież beatyfikowany jest kanonizowany Rafał Kalinowski, kanonizowany jest brat Albert, który szedł, prawda, i miał w swoim Frankowski razem, gdzie było 100 chłopów. I nie jest Traugut jeszcze beatyfikowany. Jest specjalna modlitwa ułożona, zaakceptowana przy świętej pamięci Pirmasa Tysiąclecia.
O tym
już mówiłem przed południem, ale może synowi słuchacze. Jest modlitwa do publicznego odmawiania o beatyfikację. I tu jest problem, zwłaszcza był problem dawniej. No i dzisiaj, no jak znaleźć środowisko, to już dla niektórych powstanie styczniowe jest odległe, które by mogło tym się zająć.
Pamiętam, jak ojciec święty był, gdy mu mówiłem, dziękuję za Kalinowskiego Rafała. No, profesorze, a znajdzie pan jakiś zakon, bo to byłoby najskuteczniejsze, który by mógł to wziąć w rękę i poprowadzić. Rzeczywiście napisałem kiedyś taki artykuł, może będzie rocznica śmierci Traugutta,
opowiedzieć o tym, jak uduchowioną postacią był ten, tak był ten, był ten dyktator powstania Romuald Traugut. I dzisiaj myślę, że i Litwini to docenią, tak jak zaczynają doceniać powstanie ludowe, powstanie nasze styczniowe i zawstydzać nas, prawda, no, ludowe to było, zwłaszcza nasz Żmudzi, gdzie księża i chłopi głównie. I ksiądz Mackiewicz, prawda, ksiądz Mackiewicz.
Panie profesorze, pan profesor Janusz Odziemkowski jeszcze chciał zdanie.
Tak, no pamiętajmy, że odrodzenie Polski w 1918 roku dzieliło od powstania styczniowego 52-53 lata. Jeżeli cofniemy się myślą o 52-53 lata, to mamy schyłek Gomułki. To jest ten sam okres czasu. Dla nas schyłek Gomułki, chociaż nie wszyscy z nas to przeżyli, jest historią bardzo bliską. Ocieramy się ciągle wokół o ludzi, którzy to widzieli, którzy zdają nam relację, jak to kiedyś było. To samo było w roku 18-19, kiedy powstańcy styczniowi byli o wyciągnięcie ręki. Ich żyło w Polsce kilka tysięcy co najmniej, chociaż nie mamy pełnej liczby. Jeszcze w 30 roku bodajże około 4 tysięcy powstańców styczniowych żyło. Oni byli jeszcze tak energicznym środowiskiem, że kiedy bolszewicy się zbliżali pod Warszawę w 20 roku, to powstańcy styczniowi w Warszawie założyli biuro werbunkowe, utworzyli, znaczy dali zaczątek 236 Pułku Piechoty Ochotniczej imienia weteranów powstania styczniowego, ofiarowali temu pułkowi autentyczny sztandar powstańczy z 63 roku, z którym to sztandarem na czele z dowódcą ksiądz kapelan Skorupka przeszedł przez Pragę, idąc pod Osów, gdzie zginął i stał się jednym z bohaterów Bitwy Warszawskiej. To była ta łączność pokoleń. A mówiąc jeszcze szerzej, to dotykamy tutaj tematu jeszcze poważniejszego, mianowicie wpływu powstania styczniowego i powstań narodowych na naszą świadomość narodową. Bo było takie pytanie i do dzisiaj jeszcze odżywa czasem, czy powstanie styczniowe było potrzebne? Może trzeba było pójść drogą fińską, albo tak jak Czesi, siedzieć cicho, brać co dają i przetrwać. Tylko po pierwsze, myśmy byli w zupełnie innej części Europy niż Finowie czy Czesi. Tu się stykały wielkie interesy trzech wielkich mocarstw. Po drugie, Rosja, nie mamy żadnej pewności, że władze rosyjskie cokolwiek by dały, a jeżeli coś dały, czy by zaraz nie zabrały, tak jak Finom zabrały swego czasu. Więc to jest pytanie troszkę bezpodstawne. Natomiast musimy mieć taką świadomość, że wiek XIX, kiedy tworzą się nowe narody, właściwie nowe nie, nowoczesne narody, prawda? Kiedy się formuje ten nowoczesny patriotyzm i ten patriotyzm jest formowany przez co? Przez szkołę, przez wojsko, przez politykę państwa, przez służbę dla państwa, przez służbę publiczną. Ten wiek XIX był dla nas stracony. Myśmy nie mieli służby publicznej dla Polski, nie mieliśmy państwa, nie mieliśmy polskiej szkoły. A zatem rodził się negatywny stosunek do państwa u wszystkich, którzy myśleli o tym, że są Polakami. Państwo stawało się pewnym wrogiem, a działanie przeciwko państwu i jego instytucjom stawało się czynem patriotycznym. I, jedno, i to do dzisiaj mamy, tak? To, co no, profesor tutaj
pod, ale my rozmawiamy, odbieramy telefony już, bo są nasi słuchacze, którzy pewnie z chęcią zadają jakieś pytanie ciekawe i myśli. Bardzo proszę. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Jan ze Śląska.
Proszę bardzo, panie Janie, słuchamy pana.
Chciałem zapytać taką rzecz. Jaki udział w zorganizowaniu powstania miała masoneria? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Czy w momencie, kiedy stosunki polsko-rosyjskie, nazwijmy tak, zaczęły się w jakiś sposób pozytywnie układać, prawda, było ograniczenie represji i tak dalej, czy wtedy akurat musiało następować to powstanie? Dziękuję.
Można.
Dziękujemy bardzo, panie Janie, pozdrawiamy.
Za to stwierdzenie pan masonerii. Masoneria zwykle trafiała do ludzi znaczących, prawda? Wtedy to było oddolne zrobione. Także być może
kogoś z tych dołów ówczesnych naszego społeczeństwa gdzieś zwerbowali. Ale żaden z tych, chociaż tu wymienionych, absolwentów z Akademii Wojskowych w Petersburgu czy w Moskwie, żaden z nich, myślę, nie dorastał do tego, żeby oni się mogli nim zająć. To może któregoś schwycili. Niektórzy nie musieli to robić, jak chociażby Hauke Bosak, przez spokrewnienie z rodziną królewską w Anglii. Natomiast gdzieś trudno wykluczyć, bo to jest organizacja do dzisiaj, prawda, żywa, a jak czynna, to możemy się domyślać, że tam obowiązuje absolutna tajemnica. Natomiast jeśli te represje się zmagały, wspomnieliśmy tutaj w tej części telewizyjnej, że był problem i do dzisiaj historycy stawiają, dlaczego myśmy nie wybuchli, gdy Rosja była zajęta wojną krymską.
Dlaczego? To w moim przekonaniu tak, to hipotetyczne. Dlatego, że Polacy do końca z optymistami liczyli na to, że uda się coś zrobić, prawda, bez wybuchu. I Polacy wybuchają, gdy już ich bierze złość, jak chcę powiedzieć, wyrazu ostrego, w ostateczności. Myśmy wybuchnęli. I to jest przestrogo dla dzisiejszych władców, prawda, naszego państwa, żeby nie doprowadzili do tego, że Polaków, że tak powiem, poniesie.
To też jest odpowiedź, dlaczego Sejm jakoś tak jak pies jeża, prawda, tą rocznicę
tak jest.
Obszedł i boimy się tego, żeby tam padnie słowo, że Polacy podnieśli rękę przeciwko swoim ciemiężcom, Moskalom, Rosjanom, Rosji carskiej. No ale taka była prawda.
O to jest obawa.
To nie myśmy zabór zrobili, tylko nas te zabory dotknęły i pogrążyły. Mamy telefon, panie profesorze, kolejny, bo ktoś czeka, dobrze? To może się myśl połączy z tą, co była. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, śmiało. Halo, halo. Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Tak. Tylko ja bardzo słabo słyszę. Proszę głosić.
My dobrze słyszymy, no trudno jest mi krzyczeć tutaj, bo troszeczkę...
Rozumiem. Szczęść Boże wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze niepokalana.
Zawsze dziewica, teraz i zawsze.
Tak, mam pytanie, które wybiega w przyszłość. Ale wcześniej ogromny szacunek dla wszystkich dyskutantów. Panowie profesorowie naprawdę naświetlili idealnie sytuację przedpowstaniową, w trakcie powstania, a także po. I idąc dalej tą myślą, także po powstaniu, bo trzeba pamiętać, skąd się rodzimy, co niesiemy w sobie, jakie wartości, ale co było dalej, prawda? Również teraz, co będzie dalej. Chciałbym usłyszeć, momencik, chciałbym usłyszeć, jak tradycje popowstaniowe przerodziły się w polski pozytywizm, który najlepiej charakteryzuje lalka pana Prusa, prawda? I na tym skończę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim dyskutantom, ludziom ogromnej wiedzy, a także gratuluję Radiu Maryja, że podtrzymuje tradycje patriotyczne.
Jeszcze Polska nie zginęła. Jakie pana imię, jeżeli mogę poznać?
Oczywiście, Witold.
Pan Witold. A skąd pan...
Mieszkam w środkowej Polsce, konkretnie w Łodzi.
W Łodzi, pan Witold. Dziękuję, panie Witoldzie. Pozdrawiamy i oddajemy głos naszym profesorom. Wszystkiego dobrego.
Może ja zacznę, bo Łódź to moje rodzinne miasto, więc pozdrawiam pana Witolda. Jesteśmy obaj łodzianinami z urodzenia, rozumiem. Otóż zacznę od tego, że one nie musiały się rodzić, one już były. Te tradycje pracy organicznej, do tej pracy organicznej zachęcał Kościół, między innymi ustami biskupów, obu arcybiskupów, więc ta praca już się zaczęła. Zaczęła się chociażby poprzez i towarzystwo rolnicze, o którym tutaj wspominaliśmy, praca właśnie na wsi w celu podniesienia ekonomii wsi, zamożności wsi, dania temu rolnikowi możliwości pracy na własnym To już jest inny temat, ja tylko to sygnalizuję. Oczynszowanie, tak, bo to różne były tutaj formy. A co następuje po powstaniu? No to, co zwykle po wielkich klęskach. To, co nas spotkało w pewnym momencie po ogłoszeniu stanu wojennego, kiedy było kilka tygodni ogromnego zamieszania i nie wiedzieliśmy za bardzo, co robić. To było to ogromne przygnębienie. Pamiętajmy o stratach, jakie poniosło wówczas społeczeństwo. Nam się wydają one nie tak duże, bo się dzisiaj je oblicza na, powiedzmy, 30 tysięcy zabitych, straconych, 10 tysięcy na emigracji, ze 20 tysięcy na Sybir wysłanych. Ale po pierwsze dotykały one najbardziej czynnej części społeczeństwa, tych najbardziej patriotycznych elementów, które poszły walczyć w pole. Po drugie, Królestwo Kongresowe wówczas liczyło 5 milionów ludzi. Ani dzisiaj to nie jest 40-milionowy naród. Czyli żeby zrozumieć, co to znaczyło dla ówczesnego społeczeństwa, ten upust krwi, należałoby to pomnożyć wszystko przez 8, to tak jakby dzisiaj, powiedzmy, 400 tysięcy najbardziej czynnych jednostek nagle zniknęło na skutek represji ogromnych. Właściwie każda niemal rodzina kogoś straciła. W związku z tym to przygnębienie było naturalne, co nie znaczy, że nie było kultywacji tradycji. Jeszcze przez kilka czy kilkanaście lat te tradycje były bardzo żywe. Noszono żałobę narodową. W różny sposób demonstrowano tą żałobę narodową. Ale też przychodziła refleksja. Co mamy teraz robić? Nie ma szansy na walkę zbrojną, a zatem zagłębienie się w to, co można zrobić, w pracę pozytywistyczną, w pracę dla kraju. I tutaj mamy szereg pięknych inicjatyw. I to szkolnictwo, które zaczyna być jakby obok tego oficjalnego. Tego, tak, tak. I ta walka o trzeźwość, prawda? Te towarzystwa trzeźwościowe, które księża propagują, a które tam są tak zaciekle zwalczane przez zaborcę jako wielkie zagrożenie. Pojawiają się ochotnicze straże pożarne, które nagle pozwalają Polakowi przywdziać mundur i czuć się jednością w jakiejś grupie, na które różne małe miasteczka i większe, gdzie ta straż się powstaje, patrzą jak na, no nie jest to wojsko, ale to jest mundur, to jest Polak w mundurze. No, ze serca zaczynają mocniej bić. To tak na początek.
Organizacja społeczeństwa.
Panowie profesorowie też by chcieli dodać coś od siebie.
Tutaj mówimy, że jak nieraz, że
koniec powstania, tak jakby przeciąć nożem. Nie, właśnie mój uczeń, profesor Niebelski, w swojej książce Zmierzch Powstania Styczniowego jeszcze w 72 roku odnajduje chodzących pojedynczo, ale i w trudnych do przeliczenia grupach tacy partyzanci, tacy jak u nas się utrzymywali po wojnie, jak chociażby w mojej rodzinnej miejscowości Marchewka Ryba, prawda, gdy zresztą, którego adiutantką była profesor, jedna z najlepszych znawców obok Stefana Kieniewicza, Polskiego Państwa Podziemnego z Powstania Styczniowego, Franciszka Ramotowska, którą łapano w koc, gdy uskakała z więzienia.
Ale wracamy do Powstania Styczniowego.
Tak, od Powstania Styczniowego. Ona była tego Ryby, później ostatnio łączniczko. I w uniwersytecie musiała studiować jakiś czas, zdaje się, pod pseudonimem. Później był problem. Ci profesorowie w tamtym okresie mocnym, nasilonym, prawda, komunistycznym, gdy ona później skończyła uniwersytet, zrobiła doktorat, gdzie ją umieścić? Mogli ci, którzy mieli przecież rozeznanie, a chcieli, żeby coś nie było. Nie mogli w uniwersytecie, dali do archiwum. I to świetne, bo te jej wszystkie prace są ogromnie źródłowe.
Mamy telefony, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Halo? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, czy ja mogę do programu?
Tak, jest Pani na antenie. Bardzo prosimy, Pani Anna. Tak.
Ja chciałam się zapytać, ponieważ już przeczytałam lekturę Konecznego Historia Polski dla młodzieży. Sama się teraz edukuję w historii, bo generalnie kształciłam się w biologicznych przedmiotach i teraz nadrabiam braki wiedzy historycznej. I tam właśnie Koneczny, nie wiem, czy się w książce z taką miłością do ojczyzny kierował, ale pisał właśnie, że sytuacja chłopów w Polsce, tak wydaje mi się, do czasów Zygmuntowskich nie była tak tragiczna. Wręcz określa to, że to była taka gospodarka czynszowa, że chłopi w Polsce tą ziemię dzierżawili, tym bardziej, że po wielu wojnach ten naród ciągle uszczuplany liczebnie generalnie był chłonny ludzi, którzy mieli pracować na roli i te umowy czynszowe były bardzo łagodne. Wydaje się, że dopiero w późniejszych czasach ta sytuacja chłopów się pogarsza i tu mam taki dysonans wiedzy, bo z jednej strony pamiętam z podręczników informacje, tych podręczników oczywiście pisanych dla nas po II wojnie światowej, gdzie przypuszczam, że była jakaś tam duża dawka jakiejś takiej wiedzy wykrzywionej, propagandowej, że ten chłop był strasznie uciemiężony, że on praktycznie ledwo co mógł wykarmić swoją rodzinę, a z kolei właśnie Koneczny pisze, że właśnie w Polsce ta sytuacja chłopów długo, długo nie była aż taka zła i w gruncie rzeczy to była czynszówka. Kiedy zaczyna się ten problem chłopa i czy rzeczywiście możemy dzisiaj określić, na ile
tak
on był no tragiczny jakby w tamtych czasach.
Już tutaj pan profesor Janusz podnosi rękę i odpowie pani Anno, dobrze?
Pani, dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Tak, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście sprawa wsi była zawsze ważna w każdym powstaniu, więc tutaj może parę mitów rozwiejmy. Oczywiście tutaj ma rację profesor, pisząc o tym, że ta sytuacja wcale nie była zła. Mamy, może, żeby się nie sugerować naszymi sądami, mamy, tak, ale mamy świadectwa obcokrajowców, którzy przyjeżdżają w XVI wieku do Polski i patrzą na polską wieś i zostawiają swoje opinie. Nawet na początku XVII wieku. I pamiętam takie opisy. Rumiany, zadowolony, z błyskiem w oku, nie tak jak u nas ten chłop tutaj w Polsce. Są zdziwieni. No ale tak, Rzeczpospolita zażywała wtedy długich lat pokoju. Społeczeństwo było zamożne. Można powiedzieć, że nie chcę tu przytaczać różnych świadectw obcokrajowców, ale byli zdumieni tą zamożnością polskiego społeczeństwa wtedy, w wieku XVI-XVII. Co się zmienia właśnie? Co się stało takiego? No przede wszystkim wojny kozackie i potop szwedzki. One właściwie przetrącają kręgosłup gospodarczy Rzeczypospolitej z kraju kwitnącego, kraju dostatniego, jak na ówczesne czasy oczywiście, bo nie porównujmy tego do dzisiejszego dnia. Staje się krajem biednym, krajem, gdzie ludzie dosłownie umierają z głodu. Mamy z Galicji informacje, późniejszej Galicji, czyli z Małopolski, po potopie szwedzkim informacje o ludożerstwie po prostu. Jest tak wielki głód, że aż straszne rzeczy. Matki zjadają swoje dzieci. No to po prostu się w głowie nie mieści. Ale takie są opisy i to nie jeden. I potem przychodzi wiek XVIII wiek zamieszania, no ta sytuacja wtedy rzeczywiście się pogarsza, dlatego że właściciele folwarków no próbują wyciągnąć jakiś zysk z tej ziemi, no składając ciężary niestety na chłopa. Siada też szkolnictwo te parafialne, które było całkiem dobrze rozwinięte w wieku XVI-XVII i w efekcie ta grupa ogromna chłopska przychodzi do powstania, kiedy dochodzi do powstania kościuszkowskiego, to niewielu chłopów myśli kategoriami państwa. Niektórzy myślą kategoriami wierności królowi, większość kategoriami wierności kościołowi, natomiast o państwie nie bardzo. Kiedy idą kosynierzy do kościuszki, prawda, i my ich widzimy pod Rasławicami i mówimy wspaniali, grenadierzy krakowscy przyszli, ale historycy często nie piszą o czym, że po bitwie racławickiej większość chłopów rozeszła się do domów. Powiedziano, myśmy już swoje zrobili. Zawołał nas, zrobiliśmy, idziemy do domu. Więc to jest ten problem wsi, nie przez nią zawiniony, że była w takiej, a nie innej sytuacji u progu wieku XIX i trzeba było ogromnej pracy, żeby znowu ta myśl o tym, że nie tylko jakaś władza, ale Polska jest w sercach tych ludzi, tak jak to mamy w weselu, prawda? A gdzie Polska? W sercu właśnie.
I jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca Janusza, panów profesorów.
Witamy.
Jan z Chicago. Otóż nurtuje mnie takie pytanie, mianowicie być może, żeście panowie to robili, porównując powstanie listopadowe i styczniowe, szanse jednego i drugiego, bo mówi się, że to powstanie styczniowe miało większą szansę, bo ja tak sobie myślę, jakkolwiek by nie sądzić, że sytuacja międzynarodowa być może bardziej sprzyjała powstaniu styczniowemu, ale wojna w powstaniu listopadowym była jednak regularna. Gdyby tamci przywódcy, generałowie wierzyli w zwycięstwo powstania, być może, żeby się losy potoczyły inaczej. Jako nie historyk, po prostu jako amator, chciałem wiedzieć, co panowie profesorowie na ten temat. Być może, żeście mówili, ja nie miałem możliwości słuchać od początku tej audycji.
Dziękujemy.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy pani Janie serdecznie.
To mówiliśmy rzeczywiście w audycji telewizyjnej, najkrócej rzecz ujmując. Ma pan zupełną rację, że powstanie listopadowe, trudno powiedzieć, czy by wygrało, bo my nie wiemy, co by było w roku 1832 czy 1833, czy było wojną może polsko-rosyjską, jak to mówił Tokarz.
Tak.
Ale na pewno można powiedzieć, że kampania roku 1831 mogła być wygrana i powinna być wygrana przy tych błędach dowódców carskich, które popełniali. Powstanie styczniowe nie miało żadnej bazy, nie miało żadnego zaplecza poza ochotnikami. To była baza powstania styczniowego. I w związku z tym przy tej potędze rosyjskiej no wiadomo było, że sama walka zbrojna, jeżeli tylko na nią się nastawimy, to może prowadzić donikąd. Dlatego były te rozpaczliwe próby pozyskania oparcia na Zachodzie, liczenia na wojnę powszechną, liczenia na rewolucję w Rosji, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy prawie. Pan profesor Bender wspomniał tutaj o tych grupach oficerów, nie tylko polskich, bo też ruch rosyjski. W armii też było całkiem sporo oficerów.
Hercen,
jego koło, prawda, i tak dalej. Więc były te próby. One wszystkie zakończyły się niepowodzeniem, a Hercen powiedział w pewnym momencie bardzo znamienne słowa, kiedy zadano mu pytanie o polskie powstanie. Powiedział, nie, teraz powstanie nie powinno wybuchnąć, bo ona będzie klęską dla sprawy rosyjskiej, bo my nie zrobimy powstania w Rosji, bo naród się skupi wokół caratu. I tak rzeczywiście było. I pyta Hercen dalej. Będziecie mieli ciężkie czasy, będą was mordować. Czy Europa na to pozwoli? I zaraz potem odpowiada, tak, pozwoli. I tak się też stało.
Proszę bardzo,
tytułem do powiedzenia. Właśnie tutaj wielokrotnie też podejmowaliśmy wątki polityki międzynarodowej i teraz odpowiadając na pytanie, które pan zadał, no warto porównać sytuację Europy w obu tych momentach i wydaje się, że właśnie pod tym względem powstanie styczniowe mogło mieć większe szanse, bo wtedy w Europie było daleko do stabilności, prawda? Te sojusze, które istniały po Kongresie Wiedeńskim, umowa między państwami wtedy zawarta, święte przymierze, które miało strzec niezmienności tych postanowień, w latach 60. było już to wszystko właściwie w gruzach, a więc powstały niepodległe Włochy, czy tworzyły się, bo jeszcze były nieustabilizowane. Ruch węgierski się odnawiał po klęsce Wiośnie Ludów. Konflikt Prus i Austrii z Danią, o którym wspominał pan profesor Odziemkowski. To wszystko razem dawało nadzieję na to, że mogą powstać takie warunki, w których sprawa polska też będzie miała rację bytu i to niestety no, nie udało się, ale przesłanki jakieś ku temu pewnie ówcześni ludzie mogli mieć i mieli na to argumenty po prostu.
Jeśli można, tak do powiedzenia właśnie, ale to jest może ciekawe, będzie Hercen, a dzisiaj święty Rafał Kalinowski. Gdy on studiował, korepetycje udzielał synowi księcia gruzińskiego, jednego książę, Bagrationowi Merdyńskiemu i między innymi ten książę prosił jego, żeby ten gdzieś z ówczesnego podziemia takiego w literatury przynosił mu Hercena dzieła. I Kalinowski, Rafał, przynosił, przekazywał, bo uczył korepetycje, dawał właśnie jego temu księcia synowi, temu późniejszemu generał gubernatorowi w Warszawie, który zgodził się na postawienie pomnika Mickiewicza w końcu XIX wieku. Polacy byli przekonani, że idzie wolność, że to car musiał się zgodzić, że Natomiast ja mam taką prywatną teorię, że ten ucząc go matematyki, tego prawda, młodego i merytyjskiego Bagrationa wtedy nie tylko uczył tabliczki mnożenia, prawda, i oczywiście wyższej matematyki, nie tabliczki, ale jednocześnie mówili o Polsce, prawda. I to czasami się łączyło, bo rzeczywiście Herzen w swoich dziełach o Polsce, Mater Dolorosa mówi, Resurrexit i Polsko, właśnie po coś ty zrobiła to powstanie, bo myśmy chcieli cara za te rzekome uwłaszczenie, to właśnie uwolnienie, no chcieliśmy przez cara i Rosję wychwalić. No nie mogliśmy już zwołać tego zjazdu, bo się... Pamiętajcie, że nie każdy kraj musi być tak idealny jak wy, jak Polacy, prawda? Wy jesteście Mater Dolorosa.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Konrad z Krakowa.
Panie Konradzie, chciałbym... tylko radio przyciszyć, dobrze? O, w tym momencie.
Tak, tak, już, przepraszam. Chciałbym właśnie do audycji zapytać szanownych gości. Od kilku dni zresztą słucham z wielką ciekawością, admiracją tych audycji. Rzeczywiście poszerza ona naszą wiedzę. Natomiast z pewnym zdziwieniem odnotowuję taki fakt, że mało się mówi o tym, co po powstaniu na ziemiach polskich, zwłaszcza w Zaborze Austriackim. Przecież powstał wspaniały ruch, Sokolstwo Polskie. W 1867 roku, 7 lutego, we Lwowie powstaje Sokół Macierz. To promieniuje na te południowe ziemie polskie. Zresztą nie tylko Zabór Austriacki, ale przecież i również w tej kongresówce. Nawet na ziemiach pruskich powstają gniazda sokole. Tutaj jeden z panów zwrócił uwagę, że Polacy tęsknili za mundurem, że straż pożarna, ale przecież te piękne czamary, w które ubierali się Polacy właśnie w tych gniazdach sokolych, ci druhowie. Przecież tam uczono się strzelać, uczono się musztry, uczono się robienie lancami, szablą. To przecież w 1910 roku w Krakowie na tym osławionym zjeździe grunwaldzkim, kiedy odsłaniał Paderewski swój pomnik grunwaldzki ufundowany przez siebie, to wtedy kilkadziesiąt tysięcy Polaków i sokołów świętowało z nadzieją, tą rocznicę z nadzieją, że właśnie pójdą bić się o Polskę. I mówi się dużo o przywódcach, że potrzebny jest jakiś nowy Piłsudski, ale przecież wówczas ta siła, tą siłę o walce o wolność, to czerpano właśnie z tych ludzi, którzy całym swoim sercem, duszą wiedzieli, że bez dyscypliny, bez tej pracy organicznej, w każdej sokolni, która była budowana przecież wyłącznie z datków, bo państwa nie było. Zakładano biblioteki, zakładano chóry. Nie tylko szkolono pod względem dyscypliny wojska i gimnastyki, ale tam się odbywały rauty, tam odbywały się spotkania. Te kilka pokoleń, które były tak bardzo potrzebne do tego roku, no, do pierwszej wojny światowej, to przecież to właśnie z Galicji.
Tak, tak jest. Panie Konradzie, rozumiem.
Maszerowali do kongresówki, prawda? No, dziękuję bardzo.
Wiem, pozdrawiamy serdecznie. Nie, tylko że mamy czas też na innych, to ja przy okazji.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Polskie. Tak, dziękujemy panie Konradzie.
No tak, ale my nie możemy o wszystkim mówić, dlatego nie wybiegamy za daleko naprzód, a pan ma zupełną rację, mówiąc o Sokole, o tym, co było w Galicji, to się wiąże z zmianą polityki rządu austriackiego w Galicji, daniem większych swobód po klęsce w wojnie z Prusami w 1866 roku, kiedy Austrii zagroził po prostu rozpad. I po bardzo wielu dyskusjach i jakby przełamywaniu oporów, cesarz zdecydował się na nowy kurs, który zaowocował częściową autonomią Galicji. Zaowocował tym, że potem w Galicji mogły się pojawić polskie organizacje również paramilitarne, ale najwcześniejszy oczywiście był Sokół. I ma pan tutaj zupełną rację, że to musimy mieć na uwadze, kiedy mówimy o tym, co się dzieje po powstaniu. Myśmy się skupili tu na ziemiach zaboru rosyjskiego, bo tu było powstanie najbardziej dotkliwe i tu się rozgrywało. Co do zaboru pruskiego, o którym pan wspomniał, że tam również byli sokoli. Otóż zabór pruski miał taką pewną specyfikę, która, jak uważam, czyniła z niego dla Polaków bardziej mimo wszystko przyjazny zabór niż zabór rosyjski. Mianowicie w zaborze rosyjskim coś takiego jak prawo praktycznie nigdy nie istniało. W zaborze pruskim były czasy bismarkowskie, bardzo trudne, bardzo restrykcyjne dla Polaków, ale jednocześnie było wszystko podporządkowano literze prawa. I Polacy się znakomicie nauczyli to wykorzystywać w zaborze pruskim i potrafili w ramach prawa pruskiego prowadzić polskie biblioteki, polskie nauczanie i dopóki potrafili przed sądem udowodnić, że prawa nie złamali, żaden sąd ich za to nie skazywał. To był ten fenomen, no w cudzysłowie, bo to było przestrzeganie prawa po prostu. Coś, czego w zaborze rosyjskim nie było. W zaborze rosyjskim praktycznie za pieniądze można było uzyskać wszystko albo nic. Był taryfikator wręcz cen, że jak się szło do urzędu, na małą sprawę dawało się 10 rubli z załącznikiem, na większą sprawę 50. Jeżeli chciano się zwolnić z wojska, to trzeba było tam 100 czy 150 rubli zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Był to zabór kompletnie skorumpowany i właściwie ta korupcja tylko i jedynie ułatwiała życie. Mówiono tak, że gdyby nie ta korupcja, życie w zaborze rosyjskim byłoby wręcz niemożliwe. Tak a propos już, jeżeli wybiegamy naprzód, to te parę słów chciałem dopowiedzieć.
Jeśli można dopowiedzieć, w Białymstoku kościół bardzo ładny, malutki, ale na Białymstoku już był za mały, renesansowy. Udało się przez tę właśnie korupcję załatwić, że dobudowuje się kaplicę i dobudowano tę dzisiejszą katedrę, prawda, neogotycką i ucięto, i z tego została taka ucięta kaplica. Wtedy nawet jeden z księży opowiadał, ile to kosztowało, że tam ktoś z jego konfratów w tym uczestniczył nawet. Natomiast wzdrzymały chociażby w Prusach, no, prawda? Nic nie mogli zrobić, te wzdrzymały.
Oczywiście jeszcze tylko może tak tytułem dopowiedzenia jednego zdania. Pan w swojej wypowiedzi dotknął bardzo ważnej kwestii, która jest chyba aktualna w różnych epokach, mianowicie kwestii umiejętności samoorganizowania się społeczeństwa. Oczywiście ku temu muszą być warunki, przede wszystkim właśnie system prawny w państwie, możliwości formalne, ale też bardzo dużą rolę odgrywa inicjatywa oddolna. I właśnie tutaj mieszkańcy Galicji, organizując się, tak jak i innych zaborów, w te różne struktury właśnie takie młodzieżowe, sportowe, jak właśnie Sokół, czy potem już paramilitarne, oczywiście one obejmowały tylko pewne grono młodzieży, to wszystko dawało efekty bardzo imponujące niekiedy i myślę, że to jest też wskazówka dla współczesnych Polaków.
Towarzystwo opieki nad unitami na przykład tyle robiło.
Zapachniało polskim dworem, z którego właśnie też powstanie czerpało bardzo wiele sił, ale także i rolnicy, chłopi pomagali, to był zryw narodu, tak możemy śmiało powiedzieć. No i pora już powoli podsumowywać, a więc to są rozmowy niedokończone. My ostatnio dosyć często wracamy i bardzo dobrze do tego tematu. Dzisiaj była naprawdę uczta, bo trzech panów profesorów, którzy mogą każdy z panów może godzinami tutaj z nami siedzieć i mówić i opowiadać. Nie mówimy już o panu profesorze Ryszardzie Benderze, który ma na tyle różnych takich takich ciekawostek i opowieści z życia prywatnych Polaków, ale także obecny pan profesor Janusz Odziemkowski, UKSW, czy pan profesor Jan Ptak. Bardzo prosimy, takie jakby powiedzmy podsumowanie.
Dobrze, ojcze Januszu, szanowni drodzy państwo, słuchacze Radia Maryja, trzeba się cieszyć, że tutaj w tej wolnej antenie ten temat, który u nas w Polsce o dziwo miał być wyeliminowany, a przynajmniej sprowadzany do minimum przez władze naszego państwa, przez naiwność ludzi zasiadających w Sejmie, że w ogóle odrzucono Sejm, komisja sejmowa odrzuciła zgodę na uczynienie roku 2013 rokiem powstania styczniowego. Bo twierdzono, że za dużo postaci, za dużo prawda, problemów. Niektórzy nawet uważali, że błąd Senat zrobił, który też z opóźnieniem ogłosił rok ten rokiem powstania styczniowego. Taki publicysta Żukowski stwierdził, że no, Senat niejako popełnił pomyłkę, że nie poszedł za zastaniem Sejmu. I to szczególnie bolesne, że wreszcie zrobiono i 4 stycznia dopiero ogłoszono rokiem pamięci o powstaniu styczniowym. Gdy Litwini, wiem jak nieraz no, obecnie są nieraz iskrzące sprawy, oni docenili wybuch powstania i już 22 maja Sejmas, bo to jest Sejm, prawda, to nie wiem, czy to ze starolitewskim też może Sejm, czy to jest tradycja właśnie nasza polska na Litwie, ogłosił rokiem powstania styczniowego, zobowiązał premiera i ministra kultury do programu przedstawienia do 10 października, gdy nasza komisja ta, kompromitując się, obradowała 25 października i odrzuciła, i żeby ustalić dokładny program, który został dostarczony przez premiera Sejmowi, zatwierdzony, który przewiduje 24 przedsięwzięcia uczczenia, między innymi Kościół o powstanie styczniowe, Archiwa Polskie i Litewskie o powstaniu styczniowym, będzie wydana specjalna moneta, będzie znaczek wydany. To wszystko na Litwie teraz się dokonuje z podaniem miesięcy, aż do końca, prawda, kiedy to będzie. I u nas w Polsce w ogóle o tym nikt nic nie wie. Jeśli idzie o te uchwały, które otrzymałem i dziękuję panu posłowi do Parlamentu Europejskiego Waldemarowi Tomaszewskiemu, to ja bym nie wiedział. No, jako historyk prosiłem, żeby mi to dał. I tutaj chwała pan jednemu pismu, no, który co prawda jednego z autorów również zamieścił, który ma naturę przekorną i ma inne w większości zdanie i w tym wypadku niż my tutaj zebrani, i wydrukował te dokumenty, to jest najwyższy czas, wydrukował, jeśli ktoś będzie chciał mieć, bo co prawda petitem, małym drukiem, to tam znajdzie. Do końca grudnia, co miesiąc będą uroczystości poświęcone, będzie o księdzu Mackiewiczu, to dla nich bardzo wielka postać. Dopowiedziałem z ojca Rafała Kalinowskiego i w jednym z periodyków tygodników wileńskich będzie o nim pokazane również, jaką rolę spełniał Kalinowski Rafał. Dziękuję.
Tak, dzisiaj często my, zwłaszcza historycy, słyszymy o tym, że za dużo patrzymy w przeszłość, należy patrzeć w przyszłość, że historia martyrologii, powstań, walki no jest po prostu dzisiaj nie na miejscu. No to jest odcinanie się troszkę od własnej historii, i to jest ogromnie szkodliwe dla nawet wychowania tego kolejnego pokolenia, które nie będzie miało tej wiedzy, która jest potrzebna przecież. Jeżeli to jest błąd, jeżeli rzeczywiście robimy niewłaściwie, sięgając do tej przeszłości, to dlaczego robią to Francuzi, dlaczego robią to Niemcy, dlaczego robią to Rosjanie, Brytyjczycy, dlaczego tam można, a my sami się na to zamykamy. Coś jest chyba nie tak. Pamiętam jeszcze króciutko, jak w 91 roku byłem doradcą w Ministerstwie Obrony Narodowej dzisiejszego pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. i uczestniczyłem w dyskusjach na temat Święta Wojska Polskiego, daty Święta Wojska Polskiego. Jak wiemy, to jest 15 sierpnia dzisiaj. Wtedy padał argument z ust wielu polityków lewicy, z ust wysoko postawionych wojskowych, że jest to święto, które po pierwsze będzie dzielić Polaków, bo nie każdy przecież chciał bronić Polski w 20 roku. Byli tacy, którzy nie chcieli. A jeszcze jeden ważniejszy argument. Jak zareaguje na to Związek Radziecki? Jak zareaguje Moskwa? Parlament wtedy wykazał właściwą odwagę sobie i ustanowił to święto. Ja życzę dzisiejszemu parlamentowi, żeby równie wielką odwagę wykazywał, sięgając do historii, jak ci nasi parlamentarzyści z 20 lat.
Panu prezydentowi, żeby zechciał zrozumieć, że brwi nie zmarszczy Putin, jeśli powie, z kim Polacy walczyli i jak bitwy zwycięskie z Rosjanami i klęski Rosjan obchodzono w setną rocznicę powstania. Można było i teraz zrobić i mówię, Putin na pewno by brwi nie zmarszczył.
A swoją drogą był to ciekawy też program Kto nie bronił Polski w roku 1920, prawda? Jakbyśmy tak przygotowali się, panowie profesorowie, to może byłoby naprawdę ciekawa dyskusja.
I które państwa utrudniały pomoc przesłania.
Pan profesor Jan Ptak.
Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dziedzictwo powstania styczniowego w sferze symboli, tradycji całej naszej tożsamości jako narodu. Czym bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie to powstanie? Czy bylibyśmy takim samym narodem, czy może właśnie innym, może mniej dbającym o niepodległość, mniej domagającym się w trudnym wieku XX? Oczywiście powstańcy nie wiedzieli, jakim ideałom na przyszłość służą, ale XX wiek, ta straszliwa próba, która dotknęła Polaków, okazała się zwycięska ostatecznie, mimo wielu ofiar, dzięki właśnie również krwi przelanej w 1863-64 roku. Również nasza kultura, dzieła Grotgera, dzieła, o których wspomniał jeden ze słuchaczy, czyli utwory pozytywistów polskich, którzy przecież powstania nie przekreślali, chociaż proponowali inną drogę w sytuacji, gdy dalsza walka zbrojna już była niemożliwa. Również tradycje wojskowe. Tutaj nie wspomnieliśmy, że wielkim admiratorem powstania styczniowego był Józef Piłsudski. On swoim strzelcom w 1913 roku robił wykłady z dziejów powstania styczniowego. Sama pieśń Hej strzelcy wraz nad nami orzeł biały pochodzi z czasów tego powstania. O szacunku dla weteranów, jaki obowiązywał w okresie międzywojennym, była tutaj mowa. Ale trzeba pamiętać, że nawet niektóre pułki Wojska Polskiego miały jako patronów właśnie bohaterów powstania styczniowego. Dionizy Czachowski, Francesco Nullo, również Różycki.
Nullo tak. W Polsce generałem został.
Tak jest, więc właśnie tego rodzaju pamiątki oczywiście powinno się kultywować pamięć po tamtych wydarzeniach, bo to tworzy naszą świadomość taką, która jest pewnym dziedzictwem trwałym i ona pozwala myśleć jednak z optymizmem o przyszłości.
Każdy naród poważny, liczący się, który ma jakieś aspiracje, powinien znać i pamiętać o swojej historii i tą historią żyć, prawda, ją propagować. Ja panom profesorom dziękuję za obecność w naszym studiu przez te godziny. W telewizji Trwam i w Radiu Maryja i myślę, że nie są to nasze ostatnie rozmowy niedokończone, historyczne, na ważne tematy związane z naszą historią, z historią naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I przypomnę, to nasi dzisiejsi goście byli pan profesor doktor habilitowany Ryszard Bender, pan profesor doktor habilitowany Janusz Odziemkowski, pan profesor doktor habilitowany Jan Ptak. Dziękujemy wszystkim też słuchaczom za telefony, które ubogaciły również naszą audycję.